Cześć, tu Wacław, życie poczciwe. Dzisiaj specjalny odcinek, bo nie mój, zapożyczam go od Przemka Wójcickiego, który rozmawiał ze mną z 3 tygodnie temu na swój kanał, na swój nowy podcast. Także jeśli chcecie posłuchać trochę o tym, jak wyciskał ze mnie informacje, jak z cytryny sok, to zapraszam do posłuchania tego wywiadu, który będzie zaraz i kanał Przemka polecam sprawdzić. Wiele ciekawych informacji, plus te wywiady, ta seria podcastów, które będzie robił. Myślę, że dużo wartości w przyszłości będzie można wynieść z tych treści. A tymczasem będziecie oglądać tutaj jakieś klipy z moich biegów, podczas gdy będziecie słuchać tej rozmowy. Mieliśmy to też nagrywać kamerą, ale kamera się nie nagrała z mojej strony, dlatego myślę, że sam dźwięk wystarczy. No i oczywiście na podcaście również to wrzucam w formie audio dla tych, którzy chcą. Możecie sprawdzić na Spotify i innych platformach, gdzie słuchacie podcasty Życie Poczciwe. Tam też można spokojnie przesłuchać w wolnej chwili cały ten wywiad. Dzięki jeszcze raz Przemek za zaproszenie i zapraszam do słuchania. Pozdrawiam. Wacław, życie poczciwe. Cześć.
Cześć. W tym podcaście porozmawiam z człowiekiem, który od 6 lat regularnie nagrywa filmy na YouTube'a. Tematyka, wokół jakiej się obraca, to zdrowie, rozwój, optymalizacja życia i tematy szeroko pokrewne. Na ten moment na jego kanale znajduje się 886 filmów, z tego ponad 200 filmów o tematyce książkowej. Cześć Wacław.
Cześć Przemek, piękne przedstawienie, dziękuję za zaproszenie.
Piękne, niepiękne, mam nadzieję, że trafne. Jednak czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie, tak żeby po prostu coś od siebie dodać?
Jasne. Cześć wszystkim słuchaczom. Nazywam się Wacław, tak jak Przemek wspomniał, i w internecie znany jestem pod tematyką właśnie ogólnopojętego rozwoju, i te filmy, które robię w wolnym czasie, dotyczą najczęściej książek, w dużej mierze książek, tego co się dowiedziałem z książek i też pewnych moich eksperymentów, doświadczeń życiowych i tego co się z nich nauczyłem. Na początek ten kanał zawsze planowałem i w sumie dalej go tak prowadzę jako pewien dziennik. Widać mnie? Bo chyba mi kamera zgasła.
Tu myślę, że będzie i tak widać, bo ta platforma działa tak, że zapisuje ten obraz na ciszak, czyli się nie przejmuj się, zapomniałem wspomnieć. No kontynuuj.
Także na początku i w sumie nadal ta platforma służy mi jako pewne zapisanie moich doświadczeń i mojej drogi do, powiedzmy, bycia lepszą siebie, bardziej optymalną wersją siebie do działania, i to wciąż mnie motywuje, żeby pokazywać po prostu tą swoją stronę, która walczy, coś pokonuje, coś osiąga, coś mu się udaje zrealizować. Także tak zaczął się ten kanał i tak on trwa. Poza tym szukałem zawsze takiego miejsca, gdzie ktoś rozmawiałby o tych książkach na przykład, które mnie interesują, i nie ma takich kanałów, nie było. I sam zacząłem te książki właśnie recenzować, prowadzić, mówić o nich. I to też była motywacja dla mnie.
Dobra, rozumiem. I właśnie dzisiaj porozmawiamy sobie o tym wszystkim, o czym wspomniałeś. A jako, że podcast w opisie ma, że wyciskam swoich gości jak cytryny, to od razu lecimy z konkretami. 5 najlepszych trików optymalizujących życie, na które trafiłeś przez te lata czytania książek, eksperymentowania i robienia tego wszystkiego. 5, oczywiście to jest jak liczba umowna, i podaj po prostu takie najlepsze triki, porady, na które natrafiłeś.
To najlepszą poradą dla mnie było przede wszystkim ograniczenie mediów społecznościowych, ograniczenie tego, ile konsumuję treści. Bo na początku, gdy zaczynałem kanał, chciałem być jak Gary Vee. Nie wiem, czy go znacie, może kojarzycie Gary Vaynerchuk. Chciałem być wszędzie tak jak Gary Vee, na Snapchacie, na LinkedInie, wszędzie chciałem być, wszędzie robiłem te treści, tylko nikt nie powiedział z tych, co robią te treści, że też w międzyczasie, budując te platformy, konsumujesz te treści. Te treści, tak. Konsumowanie tych treści jest takie tragiczne dla ciebie najczęściej, jeśli masz taki chłonny umysł. Zresztą wydaje mi się, że dla każdego jest to trochę negatywne, konsumowanie nadmiernej ilości treści na mediów społecznościowych, ale dla niektórych to działa gorzej, dla niektórych może nie aż tak źle. Dla mnie to działało bardzo źle. Dlatego jedną z rzeczy, która bardzo zoptymalizowała moje życie, taką mentalną wolność, to na pewno rezygnacja z mediów społecznościowych praktycznie w 100%. Także to byłaby pierwsza rzecz, która tak bardzo zoptymalizowała moje życie przez te wszystkie lata.
No dobra, to zatrzymam się już przy
No.
tej pierwszej rzeczy, ponieważ zgadzam się z tobą w 100% i również tworząc treści do internetu, starałem się ograniczać ich konsumowanie, ale jest to bardzo trudne i nawet zauważyłem u siebie takie coś, że jak coś wrzucam, to niekoniecznie konsumuję kogoś treści, ale konsumuję statystyki swoich treści. Czy też tak miałeś?
Tak. Wiesz, co zrobiłem po jakimś czasie, gdy miałem to na przykład studio YouTube, nie? Jest na telefonie, sobie ściągasz i tam sobie widzisz, ile tam osób ogląda ciebie w tym momencie, komentarze. I to też jest taki sam, wiesz, dopaminowy wyrzut tak naprawdę. Obserwujesz to cały czas. I to też usunąłem. I może to nie jest najlepsze dla faktycznie robienia kanału, nie? Bo w sumie wiadomo, że się trochę tą analityką musimy zainteresować, ale jeśli kompulsywnie to sprawdzamy, jeśli to jest po prostu coś, co wiesz, sprawia, że się czujesz źle, jak jest mało, sprawia, że masz haj, jak jest dużo, to jest miejsce, gdzie warto z tego zrezygnować, warto to ograniczyć. I tak to się u mnie zaczęło i tak to właśnie zacząłem ograniczać. Między innymi dlatego, że zauważyłem, wiesz, haj, gdy jest dobrze, deprecha, gdy jest źle, nie? I
Ja
nawet
bardzo
gdy
podobną
wiesz.
rzecz, tak, przepraszam, no, kontynuuj.
Mów teraz ty, no.
Że bardzo podobną rzecz zauważyłem właśnie u siebie i nie wiem, czy korzystałeś kiedyś z TikToka?
Właśnie TikToka nie. Taka platforma najnowsza, którą jeszcze rozwijałem jakiś czas, to był Snapchat, nie? Nie wiem, na ile to się łączy, ale nie, TikTok nie.
To w przypadku TikToka jest tak, że statystyki są bardzo zmienne. Jeden film może być ogromnym wiralem, mieć 200 tysięcy wyświetleń, a zaraz kolejny film może mieć tylko kilka tysięcy, i tam jeszcze bardziej jest to widoczne, że tak ciągle jest takie nakierowanie na statystyki. Sprawdzam, sprawdzam, sprawdzam. I właśnie czułem dokładnie to, o czym mówisz, czyli deprecha, jak jest słabo, super high, jak jest dobrze, i to się dokładnie tak sprawdzało również u mnie, więc to potwierdzam.
Tak, no myślę, że to u każdego tak działa, no nie? Tylko no niektórzy są bardziej na to odporni lub lepiej sobie z tym radzą, a niektórzy gorzej. I wiadomo, że zostawiamy, powiedzmy, trochę, zależy, jak bardzo ci zależy na tych wynikach, czy na tej skuteczności akurat w tej dziedzinie, nie? Bo na przykład jak dla mnie taki projekt jak Życie Poczciwe, który pochodzi tam z pasji, to wiadomo, że chciałbym mieć jak najlepszą analitykę, ale nie jest to warte tego, żebym na przykład robił TikToka, czy żebym faktycznie był super analityczny i cały czas w kontakcie z tymi statystykami, nie? Dlatego to każdy musi sobie sam ocenić i właśnie to jest też takie ważne przesłanie, które staram się w swoich filmach mówić, że tak naprawdę no nie ma jednej dobrej drogi, nie? Każdy musi poznać swoją, każdy musi wyważyć korzyści i straty, gdy podejmujesz decyzję dotyczącą tego, co robisz. Dobrze, miało być 5, miałeś wyciskać jeszcze więcej ze mnie,
No to
czyli
ciśniemy dalej. Kolejna rzecz, numer 2.
ostatnio bardzo takim faktycznie fizycznym gadżetem, który powiedziałbym, że poprawia moje funkcjonowanie, to jest te słynne teraz biohakerskie okulary pomarańczowe, które blokują niebieskie światło. To jest też plasterek na buzi, który sprawia, że oddychasz nosem w nocy. I to jest też budzik, który budzi cię światłem. Takie trzy rzeczy związane ze snem, którymi warto się zainteresować, na które warto zerknąć, bo one poprawiają jakość snu i poprawa tej jakości snu przelewa się na wiele rzeczy innych, które będziesz robił.
Czyli co, okulary blokujące światło niebieskie, tak?
Tak.
Od jakiego czasu z nich korzystasz?
3 miesiące bodajże, albo 4.
A
Ja
to
mam nawet nie
niedużo.
okulary, tylko takie nakładki, wiesz? Takie nakładki na moje zwykłe okulary. I wiesz, ale to najbardziej było widać to na samym początku, jak zacząłem z tego korzystać, bo jak je zakładałem, to w momencie robiłem się senny. Po prostu zakładałem je 20:30, 21:00 jakoś tak. I o godzinie już tam 21:30, 22:00 byłem po prostu senny. Mój organizm był tak przyzwyczajony do tego pobudzenia, że największy szok był na początku. Teraz już się do tego trochę przyzwyczaiłem. Wciąż tego korzystam większość dni. i widzę różnicę, gdy z tego nie skorzystam. Czyli ostatnio na przykład przyjechaliśmy tutaj do mojego rodzinnego domu i właśnie też jechałem autem, nie miałem tych okularów i obudziłem się dużo bardziej niewyspany, rzekłbym, niż gdy z nich korzystam. Także może one czasem wyglądają jak mem, ale one działają.
No tak, to jest myślę, że dobra rzecz. Jednak z tego co mi wiadomo, takie okulary kosztują w okolicach 1000 zł, tak? Ile było to w twoim
Nie, właśnie,
wypadku?
wiesz co, możesz kupić takie drogie, znaczy zrobić sobie na przykład, jak masz wadę wzroku, widzę też, tak jak ja pewnie, to robisz, możesz sobie zrobić je korekcyjne i wtedy to jest drogie, ale możesz też kupić takie nakładki, które się tak nakłada na te okulary, co masz i one działają tak samo i dlatego i to kosztuje około 100 zł, także ja poszedłem tą tanią opcją na próbę, z perspektywą kupienia sobie prawdziwych w przyszłości, ale właśnie jeszcze prawdziwych nie kupiłem. Cały czas korzystam z tych takich, wiesz, powiedzmy leciwych, ale zauważam, że działają. Jak na
Jak
razie.
działają, to dobrze.
Dokładnie, dokładnie. Także
I ja tu
to jest
jeszcze
ciekawa rzecz.
myślę, bo ja też o tym wiedziałem, ale ja nie zdecydowałem się na takie okulary, a ograniczam się tylko i wyłącznie do blokady na telefonie, bo telefony również mają taką opcję blokady światła niebieskiego i tak samo z komputerem robię. Czy korzystasz również
Też
z
z
tego,
tego
albo korzystałeś już?
korzystałem, tak, tylko że to sprawia, że masz to przyjemniejsze spektrum światła, ale to nie blokuje światła niebieskiego tak naprawdę. Czyli tak by wiesz, na poziomie powiedzmy takim twojego doświadczenia, powiedzmy, że może to mieć wpływ, ale na poziomie fizjologicznym wciąż będzie na ciebie działać to niebieskie światło. Także też z tego korzystałem, z tego co ty mówisz, na komputerze i na telefonie, ale potem się dowiedziałem, że faktycznie to nie jest totalnie to. A poza tym tego niebieskiego światła jest pełno z różnych źródeł. I nie tylko telefon, ale też żarówki, LEDy. To jest temat też rzeka, w którym moglibyśmy grzebać i grzebać.
No tak, też tak myślę. Czyli to jest takie rozwiązanie połowiczne, które niby coś tam. W tym miejscu, jak się później okazało, niestety nagranie się nie nagrało, ale nie martwcie się, większość wartości dalej jest w tym odcinku. Po prostu chwila się nie nagrała, więc kontynuujemy dalej.
Tak, wiesz, to z książki Oddech się dowiedziałem i z książki Scotta Carneya też jednej, Clean. Tak, bo okazuje się, że jednak oddychanie nosem jest dużo bardziej optymalne dla naszej fizjologii, dla naszego zdrowia. A ja na przykład jestem typem człowieka, który śpi na brzuchu i często budziłem się, wiesz, z otwartą buzią i z poduszką oślizgoną, co jest jasnym sygnałem, że w tej nocy jest sen z otwartą buzią. No i żeby temu zapobiec, żeby to trochę zmienić, zrobić nowy nawyk, można spróbować właśnie taki wąski plasterek sobie tu nakleić, jak Charlie Chaplin, tylko że niżej, na usta. I wtedy nie będzie to na tyle silne, żebyś się, wiesz, udusił, jakbyś sobie zablokował nos. To jest taki tylko plasterek, który ma po prostu ci. Nie ma ci to zakleić buzi, żebyś się udusił na przykład, nie? Tylko ma ci to tylko na tyle zakleić, żeby te usta były zamknięte w nocy. I na tyle to pomaga i działa. I faktycznie budzę się, gdzie ta poduszka jest sucha i oddam całą noc nosa.
Czyli
Także tak to działa.
w skrócie bardzo prosty lifehack, który nie wymaga w ogóle wysiłku, a jednak może coś pomóc w zdrowiu, tak?
No tak, właśnie wydaje się to głupie, dopóki nie przeczytasz trochę więcej, nie dowiesz się trochę więcej o korzyściach właśnie z oddychania nosem. I dopiero powiedzmy taka książka jak właśnie Oddech Jamesa Nestora czy Clean, to będą książki, które może zachęcą cię, żeby się zainteresować właśnie tym, jak oddychamy, bo bardzo liczne problemy mogą występować przez właśnie oddychanie ustami.
Okej, okay, to mamy ten temat załatwiony. Ja się zgadzam, też trochę czytałem o tym oddechu nosem, jak najbardziej jest to ważna sprawa. I ostatni, trzecia szybka porada odnośnie snu to był budzik, który budzi cię światłem. O tym jeszcze nie słyszałem dużo, więc chętnie usłyszę coś więcej.
Nie słyszałeś? To jest taka. Ja to wziąłem z książki Tima Ferrisa chyba to były
Narzędzia tytanów?
Narzędzia Tytanów, dokładnie. Tam jeden gość mówił o swoim najlepszym zakupie do tam 100 dolarów. No i to był właśnie taki budzik. i kupiłem taki budzik, albo raczej inaczej, dostałem go od żony na urodziny, powiedziałem jej, że chcę. I on faktycznie zrobi tak, że ustawiasz go na przykład na siódmą i od tam za 15:07 on zaczyna się świecić, tak jak słońce by wstawało rano. I dopiero o 7 zacznie grać, jeśli będziesz chciał, żeby zaczął dźwięk wydawać. No ale jest to takie przebudzenie dużo bardziej łagodne, dużo bardziej naturalne i żałbym, że dużo bardziej przyjemne. Kiedy jeszcze z niego więcej korzystałem, to bardzo to lubiłem, a teraz to raczej dzieci mnie budzą, także ten budzik stoi odłogiem. Ale ogólnie było to, jeśli chodzi o taką faktycznie zabawkę, która pomaga w łatwiejszym budzeniu się, w przyjemniejszym budzeniu się, to ten budzik to jest fajna sprawa.
Tak, to jest bardzo ciekawy temat i zainteresuję się nim szerzej, spróbuję coś znaleźć w internecie. I uważam ogólnie, że ten sen to jest bardzo zaniedbywany temat w tych czasach. I nie wiem, czy znasz Darię z kanału Forma na życie?
Nie, nie, nie kojarzę.
No to taka dziewczyna nagrywa właśnie filmy o podobnych tematykach do ciebie. Może nieco innych, bardziej w stronę dietetyki jednak skręca. I napisała niedawno książkę o śnie i właśnie chcę ją również zaprosić i z nią porozmawiać na ten temat. Ale dobra, lecimy dalej. Załóżmy, że te trzy rzeczy to jeden trik. Kolejny trik numer trzy.
Trik taki, który moje życie zmienił bardzo, no nie jest trik, tylko zmiana zachowania, zmiana metody, w jakiej konsumuję książki, to było przerzucenie się na audiobooki w dużej mierze. Zakupienie słuchawek i faktycznie korzystanie z książek audio. Jeśli nie masz czasu czytać, jeśli wiesz, twój harmonogram jest bardzo zabiegany, to może być zmiana o 180 stopni w kontekście tego, ile rzeczy konsumujesz i jakie rzeczy konsumujesz. Bo dla mnie, gdy na studiach faktycznie przerzuciłem się na słuchanie książek, to otworzył się nowy świat pod względem tego, ile można czytać, ile można konsumować. Jest to oczywiście inne doświadczenie niż książka, ale jest to doświadczenie, którego można doświadczać w innych zupełnie sytuacjach. Powiedzmy, gdy kosisz trawę, możesz sobie załączyć audiobook. Gdy wiesz, robisz pranie, robisz takie rzeczy, gdzie tak naprawdę nie ma z nich żadnej korzyści takiej mentalnej, w sensie nie angażują twojego umysłu. Czytając czy słuchając książek w tym czasie możesz zbudować niesamowitą ilość treści takich przydatnych, głębszych, które konsumujesz. Także to taki mały, mały trik,
No,
o którym
no
powiem wiele
niestety,
rzeczy.
ale znowu muszę się z tą absolutnie zgodzić. No, audiobooki są genialne i wiesz co, ja jeszcze poszedłem krok dalej i zacząłem te audiobooki przyspieszać.
Ja
Słyszałeś o tym?
też, dobra metoda. No ja wszystko słucham. Moja żona czasem jak YouTube'a słucham, to nie może wytrzymać w pokoju na głośniku, bo jak na przykład słucham, wiesz, coś po angielsku z przyspieszeniem dwukrotnym, to jest tak, na głośniku to brzmi bardzo dziwnie, nie?
Tak.
Ale sam słucham większość audiobooków, to właśnie na 1,5 prędkości, 150%. I zresztą filmy na YouTube tak samo słucham, już tak się przyzwyczaiłem do tego szybszej, w sumie nie dlatego, że to jest nudne, tylko po prostu już w pewnym momencie łapiesz to tak szybko, nie?
Tak, dokładnie. I to jest może też trochę, jak ja zacząłem z tego korzystać, to było trochę tak, że mnie nudziły konwersacje z ludźmi w codziennym życiu, ponieważ tak wolno mówili. Jednak potem już się przyzwyczaiłem i teraz już jest w porządku, ale na początku to był taki minus. Czy również zauważyłeś coś podobnego?
A w konwersacjach nie zauważyłem, ale jak zacząłem tak słuchać szybciej audiobooków, to potem też musiałem zacząć tak słuchać szybciej filmiki. I faktycznie, no jest coś takiego, że jak też dużo ich słuchasz, to faktycznie przyzwyczajasz się do tego szybszego mówienia, nie? Do słuchania szybszej mowy. Może też samemu szybciej zaczynają mówić trochę przez to. Ale nie zauważyłem jakby to w rozmowach, żeby mi to przeszkadzało, ale na pewno to pomaga. Też ja nie staram się jakoś, wiesz, super przyspieszać tego czytania, czy robić to super szybko, tylko po prostu to jest bardziej, jakby to powiedzieć, no bardziej optymalne, bardziej przyjemnie się słucha po prostu w pewnym momencie z tą większą prędkością, nie?
Stało się to twoją nową normą.
Dokładnie. New normal.
Tak, to znowu się zgadzamy. I to jest porada numer 3, więc lecimy dalej. 4.
O, ja cię, ale wyciskasz. No jeszcze może a propos czytania, to innym gadżetem, który tu zresztą mam, który pokazuję, nie wiem czy widać, jest czytnik e-booków. I to będzie kolejny element, który sprawi, że będziesz w stanie czytać książki. Praktycznie w każdym momencie będziesz ich mógł mieć pełno pod ręką i nie musisz ich w ogóle nosić ze sobą, nie musisz mieć ich w formie fizycznej, a czyta się to tak samo przyjemnie, a nawet w nocy czyta się to lepiej, gdy na przykład leżysz z ukochanym partnerem, partnerką, to nie musisz mieć światła oświeconego, tylko czytasz sobie poprzez taki czytnik e-booków. Także to też był moment, gdy ten czytnik dostałem od żony. Też kolejna rzecz, co dostałem od żony swoją drogą. To też zmieniło się moje postrzeganie właśnie tego, jak te książki elektroniczne mogą też być przyjemne do czytania. W porównaniu do czytania na laptopie to jest niebo i ziemia. Niebo a ziemia, przepraszam.
Okej, okay, no to jedno pytanie. Gdzie znaleźć taką żonę?
Dużo, dużo trzeba szukać, długo trzeba szukać.
Dobra, ja e-booków w ogóle nie czytam, szczerze powiem. Audiobooki jednak tak do mnie trafiają, że stawiam tylko na nie, a tak to wolę papierową wersję jednak. Trudno to wytłumaczyć logicznie, ale tak jakoś czuję, że wolę papierowe. Ale rozumiem twój punkt widzenia. Więc przechodzimy dalej i ostatnia, piąta rada. Trik, porada. No.
Piąta rada to, co ostatnio robię, jeśli chodzi o bieganie, to powiem jeszcze szybko. To jest, myślę, że może się wielu ludziom przydać, szczególnie tym, którzy nie lubią biegania, bo sam nie lubiłem biegania bardzo długo. Wracając do oddechu nosem, o którym mówiliśmy, bardzo jest możliwe, że podobnie jak ja masz trochę zapadnięte
otwory
drogi
nosowe.
Tak, że masz trochę węższe te otwory niż optymalnie jest dla ciebie. Dlatego przy bieganiu, gdy na przykład próbujesz biegać oddychając nosem, dużo szybciej wyłączać się tlen. Przechodzisz na oddychanie ustami i dostajesz kolki i nie możesz dalej biec. I to, co jak dla mnie zmieniło moje doświadczenia związane z bieganiem, to była właśnie tuba nosowa, którą znalazłem na Allegro. To polecał tą tubę też autor tlenowej przewagi, bo jest to proste narzędzie, które po prostu wkładasz do nosa i w trakcie biegu trochę poszerza ci te otwory nosowe. I to ta mała zmiana jest kolosalną zmianą. Ta mała zmiana fizyczna jest kolosalną zmianą dla doświadczenia biegu. Jak dla mnie, gdy to zacząłem używać, okazało się, że mogę biec i biec i gdy jestem już zmęczony, mogę się tak jakby zmusić, żeby przebiec dalej, podczas gdy wcześniej odcinało mi po prostu prąd. Także to sprawiło, że teraz lubię biegać, biegam sobie raz na tydzień, biegałem 16 km bez przerwy ostatnio, byłem bardzo siebie zadowolony, bo wcześniej bym tego z pewnością nie zrobił. I drugą kwestią jeszcze, jeśli chodzi o to bieganie, to minimalistyczne buty. To jest też coś, co może poprawić Ci technikę biegania wręcz z automatu. Są to buty, dla tych, którzy nie wiedzą, o takiej bardzo cienkiej podeszwie, niskiej. No, to jest praktycznie sama guma. Tak jakbyś biegł boso, z tym, że jak na szkło wbiegniesz w tych butach, to powiedzmy, że ci nie rozetnie stopy. Ale doświadczenie jest podobne do biegania boso i tym samym nie będziesz, będziesz naturalnie się kierował do biegania poprawną techniką, do spadania na przednią część stopy, nienapięty, i to też sprawiło, że ten mój bieg stał się jakby bardziej naturalny. Nie odczuwam żadnego bólu po rozpoczęciu stosowania tych butów. Odczuwałem mięśnie, o których nie wiedziałem, że są na stopach i w łydkach. Także to są takie dwie rzeczy, które sprawiły, że bieganie polubiłem. Co wydawało mi się kiedyś, że będzie niemożliwe.
A no to akurat widziałem twój niedawny film właśnie na ten temat. To wszystko wiedziałem. Ale czy te buty przypadkiem nie będą psuły twoich stawów, jeżeli będziesz biegał po asfalcie? Czy one nie nadają się tylko do lasu?
Wiesz co, biegam w nich praktycznie tylko po asfalcie. I to, czy one nie niszczą stawów, no nie mogę powiedzieć długoterminowo, bo tak naprawdę dłużej biegam w nich dopiero, takie dłuższe dystanse biegam w nich dopiero może z 2 miesiące, ale nie odczuwam żadnych takich bólów stawów, bo jak spadasz na tą przednią część stopy, nawet na betonie, nawet tak jakby praktycznie boso, to lądowanie jest miękkie i po prostu tych bólów stawów nie ma. Są ludzie, którzy biegają w tych butach minimalistycznych i maratony i wiesz, wszystkie biegi, także to nie jest nowość, ale oczywiście każdy musi samemu popróbować. Nawet jeśli nie planujesz w nich długo biegać długoterminowo, to możesz po prostu trochę czasem nich się przebiec, żeby właśnie technika się ją tak by sama poprawiała, bo do tego one tak by, wydaje mi się, że ciekawie zmuszają nasz organizm.
A gdy przechodziłeś ze zwykłych butów na te minimalistyczne, to czy odczuwałeś jakieś bardzo duże zmęczenie piszczeli?
Nie, łydki miałem, na łydkach miałem zakwasy i stopy takie były takie zmęczone, takie jakby aktywowały się jakieś rzeczy w nich, które wcześniej się nie aktywowały po tym bieganiu w tych butach minimalistycznych. Także, a też sporo chodziłem boso, czy to po trawie, czy po ogrodzie, także też trochę tego chodzenia boso miałem, nawet i bez tych butów, ale dopiero gdy zacząłem w nich biegać, to faktycznie zauważyłem różnicę, szczególnie łydki. Łydki dużo bardziej pracują, zauważyłem w takich butach.
No to w każdym wypadku jest inaczej, bo u mnie było tak, że te piszczele najbardziej obrywały i naprawdę już ciężko mi się biegało przez te piszczele. Naprawdę bardzo mocno obrywały i przez to nie biegam regularnie w tych minimalistycznych
Aha.
butach. Ale to przejdźmy jeszcze do tuby. Czy ta tuba nie jest jakiegoś rodzaju oszustwem?
No nie wiem, czy jest oszustwem, bo no to jest po prostu, wiesz, no teoretycznie to jest tylko fizyczne powiększenie tego, powiedzmy, tego, ile wciągasz powietrza nosem, ale w praktyce to po prostu chodziło, wydaje mi się, i z tego, co czytałem właśnie u autora tego bloga, co napisał książkę Przewaga tlenowa, to chodzi o to, że nie zawsze celem jest pobranie jak największej ilości tlenu. Tylko celem jest pobranie optymalnej ilości tlenu i wydalenie optymalnej ilości CO2. I on mówi, on tam pisze, że właśnie oddychanie nosem to umożliwia i przez to ciało działa też lepiej. Lepiej funkcjonuje, gdy biegniesz długodystansowo, gdy oddychasz nosem. I ja na przykład u siebie zauważyłem właśnie, że dużo lepiej to ciało pracuje, tylko przez tą zmianę. I wiem, że dla kogoś to może w ogóle nie mieć znaczenia, bo powiedzmy, że jak masz, wiesz, ten nos dobrze działający, to też możesz faktycznie nauczyć się, przerzucić się na oddychanie nosem podczas biegania i mieć z tego korzyści bez tej tuby. Także to nie jest oczywiście dla każdego, nie każdemu to będzie potrzebne, nie dla każdego to będzie przydatne, ale dla mnie to była zmiana niebo a ziemia. I tę
No
tubę
to.
też można używać właśnie do snu, ale do tego nie używałem. Na przykład jak
Nie
ktoś
wiem, czy.
chrapie, nie? To.
Nie wiem, czy widać u mnie na kamerze, ale ja na przykład mam tak, że umiem rozszerzyć nos bardziej. Widać
No,
to?
widać, widać.
I czy to nie jest takie naturalna tuba? Czy nie powinno być tak, że właśnie podczas biegania doskonalimy swoje naturalne narzędzia, jakie mamy od
Tak,
natury?
tak. No, zgadzam się. Tylko znowu, jak ja tak zrobię, to tu mi się zapada, wiesz, jedna dziurka nosowa szczególnie. I po prostu, gdy biegnę szybko, bo próbowałem się przerzucić na to bieganie nosem bez tego, bieganie oddychając nosem, szczególnie w zimie, bo biegałem morsować 2 km w jedną stronę i 2 km w drugą od mieszkania, to gdy właśnie biegałem i przyspieszałem, tętno wzrastało i próbowałem oddychać tylko nosem, to w pewnym momencie ta moja dziurka nosowa wręcz, jak ją wciągałem, to tak ona tak się, wiesz, zawija i tak zablokowała, bo blokowała jeszcze bardziej powietrze zamiast się rozszerzać. Także to jest, podejrzewam, fizyczny defekt i widziałem właśnie, jakoś to się nazywa. Dlatego dla mnie to tak dobrze działa, nie? Oczywiście nie będzie to działać tak dobrze dla każdego. Jak ktoś, u kogoś jest wszystko ok, to oczywiście nie ma potrzeby.
No ja bym jednak tej tuby nie polecił każdemu i myślę, że po prostu jak ktoś zacznie biegać i zauważy u siebie taką niedoskonałość budowy nosa, to wtedy może się zastanowić, ale niech każdy zacznie tak normalnie.
A
Co
no
ty
to
myślisz?
oczywiście, oczywiście. No mówimy tu o tym, co zadziałało dla mnie, nie?
A,
Nie mówię
dokładnie.
tutaj o, czy to jest dobre dla całego świata, nie? Na pewno każdy musi samemu pomyśleć, czy to jest dla niego.
Ok, czyli mamy 5 konkretnych porad. Przypomnijmy sobie je
Udało
szybko.
się.
Usuwanie sociali, następnie zadbanie o sen w formie okularów, w formie plasterka na usta i w formie budzika, który działa na światło, który wytwarza światło podczas przebudzenia się. Dalej mamy trzecią rzecz, jaką są audiobooki. Czwartą rzeczą są e-booki i czytnik e-booków. I piątą rzeczą są do biegania rzeczy takie jak buty minimalistyczne i tuby, tak?
Tak.
Dobra, czyli mamy to. I teraz kolejne wyciskania ciąg dalszy, można powiedzieć. pięć, ale już nie trików i takich rzeczy, ale pięć zmian w sposobie myślenia, jakie zaabsorbowałeś przez lata, bo jak cię obserwowałem, to widziałem, że również wciągasz w ilościach hurtowych te książki z pogranicza duchowości.
Tak. A jeszcze raz, jakie było pytanie? A
Jakie
zmiana
takie,
myślenia, tak? Aha.
tak, takie jakieś myśli, które bardzo popchnęły twoje życie do przodu, a jednak nie są one typowymi myślami przeciętnego człowieka.
Oj, to myślę, że dużo tego jest, ale generalnie taką podróż pewną szedłem, przechodzę zawsze, bo czasem, wiadomo, mam bardziej cykl taki, że jestem bardziej zainteresowany takim rozwojem osobistym, czystym. Czasem przechodzę bardziej w fazę duchowości, czasem bardziej w fazę sportową. Myślę, że to jest naturalne, wielu ludzi pewnie ma podobnie. I ten kanał to odzwierciedla poniekąd te treści, które na tym kanale są. Ale taką zmianą, która wydaje mi się ważna w moim myśleniu, to jest to, że nie skupiam się tak i nie myślę tak jak kiedyś już o rozwoju osobistym, w cudzysłowie. W sensie nie zależy mi na jakimś tam ogólnym rozwoju, nie zależy mi tam na jakimś byciu, wiesz, najbardziej optymalnym człowiekiem w świecie, tylko to, co teraz robię, to skupiam się na skuteczności w danym zadaniu, projekcie, który teraz realizuję. Czyli na przykład jak biorę na tapet robienie jednego filmu dziennie, to optymalizuję swoje życie i swoją skuteczność pod robienie jednego filmu dziennie. Gdy sobie zdecyduję, że robimy jakieś wyzwanie fizyczne, wiesz, układam swoje życie pod to. I tak jakby w pewnym sensie zrozumienie tego, że nigdy nie będę taki idealny na każdym poziomie, tylko zawsze mamy pewną ilość takiej energii mentalnej, energii świadomości, którą możemy skupić na daną rzecz, na dany projekt, żeby go zrealizować, to dzięki temu tak jakby moje życie i moje rezultaty zaczęły się dużo szybciej poprawiać. Zacząłem faktycznie realizować rzeczy, zamiast żyć w takim też powiedzmy stadium wiecznego studenta, wiecznego konsumenta, zamiast przerzucenie się na kogoś, kto robi i realizuje, nie? Coraz większe rzeczy.
Okej, czyli częścią sukcesu w rozwoju jest po prostu skupienie się na jednej danej rzeczy. Tak.
No niekoniecznie, raczej chodzi mi o po prostu realizowanie projektów zamiast szukania jakiegoś ogólnego rozwoju, czyli nie patrzenie na swoje życie, na siebie jako kogoś, kto będzie, wiesz, idealnym tobą, tylko raczej kogoś, kto potrafi zrealizować to, co potrzeba zrealizować, nie? Tak jakby, nie wiem, czy to dobrze opisuje, ale dobrze to opisuje, wiesz, kto? Jeśli czytałeś albo czytaliście, widzowie, Steven Pressfield w książkach swoich, w książce War of Art, Wojna Sztuki, albo w książce Do Roboty, tam on mówi coś takiego, że wielkim problemem w tym naszym paradygmacie, światopoglądzie jest to, że uważamy, że to jakby zło nie istnieje, czyli że będziemy idealnie dobrzy, będziemy robić wszystko tak jak należy, będzie perfekcyjnie w pewnym momencie, gdy będziemy wkładać w jakąś pracę. Okazuje się, i z mojego doświadczenia też tak wynika, że tak nie będzie, że zawsze będzie opór, zawsze będą problemy, nigdy nie będzie idealnie, ale gdy skupimy się na tej rzeczy, którą chcemy zrealizować i swoje życie pod to, coś mi tu lata, swoje życie pod to ułożymy, środowisko pod to ułożymy, to możemy to zrealizować. I taka zmiana myślenia z tego idealistycznego na pragmatyczne, to jest coś, co po prostu zmieniło to, jak działam i zmieniło to też, jak się oceniam i sprawiło, że po prostu żyje mi się lepiej i też wydaje mi się, że więcej mogę zrealizować dzięki temu.
Rozumiem to, rozumiem. Ja jakoś tego nie podzielam. Ja uważam, że ja jestem swoim projektem i wszystko, co robię, jest częścią tego projektu. Czyli tak patrzę na to trochę bardziej całościowo.
No tak, no każdy z nas jest swoim projektem, powiedzmy, nie? Ale na przykład widziałem, że masz książkę, napisałeś książkę. No to jak pisałeś książkę, skupiałeś się praktycznie w większości na tej realizacji tego projektu, prawda? Może zaniedbałeś
Tak.
trochę niektóre inne rzeczy, żeby skończyć ten jeden.
Tu
Także o...
książka.
jest książka. Także o to mi tu chodzi, że żeby to zrobić, trzeba faktycznie żonglować swoimi priorytetami i w pewnym sensie czasem może zaniedbać niektóre części swojego życia odrobinę, żeby zrealizować ten większy plan, większą rzecz. Potem może wrócić do równowagi, potem może skupić się na czymś innym. Ale takie myślenie projektowe po prostu o tym, co robię, bardzo mi pomogło i zmieniło to, jak patrzę na swoje cele i na to, co chcę zrobić.
Okej, okay, rozumiem i myślę, że stanowi to jakąś wartość dla odbiorców. Lecimy dalej. Dwa.
A, to pięć rzeczy mam takich wymyślić.
Tak, tak. Nie ma tak łatwo.
Zmiana myślenia. Zmieniłem też swoje myślenie co do medytacji, co do takich praktyk kontemplacyjnych, bo wydaje się na początku, że one mogą być tylko kwestią szukania jakichś doświadczeń duchowych, podczas gdy wgryziesz się w temat trochę bardziej, to one też mogą zwiększyć twoją skuteczność. Bo czy to medytacja, powiedzmy, uważności, czy to medytacja z mantrą, będą działać tak, że w pewnym momencie, gdy pojawi się trudna sytuacja, będziesz potrafił na nią zareagować z pewnym takim buforem. Pojawi się pewna przestrzeń pomiędzy tym, jak reagujesz, a tym, co się stało. Przestrzeń, podczas której możesz wybrać swoją reakcję. Masz taką większą przestrzeń co do tego, co decydujesz, że zrobisz. I to może być kluczowe właśnie w realizowaniu trudnych rzeczy, z którymi chcemy się mierzyć. I to zrozumienie tego i w pewnym sensie wyrzucenie tej kwestii z zrobienia tego pod jakieś osiągnięcia, powiedzmy to, duchowe, pod jakieś wyższe stany świadomości, na też to, że po prostu to działa, to pomaga w życiu codziennym, to było coś, co sprawiło, że tą praktykę dużo łatwiej się robi. I to było też taka zmiana myślenia u mnie, jeśli o to chodzi na pewno.
Ja myślę, że medytacja jest pewną formą inwestycji długoterminowej swojego czasu. Co myślisz o takiej definicji?
Tak, i czasu, i też zdrowia, w sensie zdrowia szczególnie psychicznego, mentalnego, bo właśnie to jest to, że wydaje się, że siedzisz i nic nie robisz, nie? A tak naprawdę inwestujesz w swoją przyszłość, tak mówisz, inwestujesz w czas, który zaoszczędzasz później. I też wiele badań pokazuje, że te medytacje są dobre dla mózgu i dla degeneracji mózgu, późniejszych chorób, powiedzmy, które się mogą przydarzyć, związanych ze starością, z demencją i tymi sprawami. Także oprócz tego, że faktycznie masz korzyść teraz, to możesz też mieć korzyść w przyszłości bycia dłużej świadomym i dłużej zdrowym, mentalnie przede wszystkim.
Tak, i co ciekawe, ja niedawno słyszałem o badaniach, które pokazują, że medytacja wpływa także na tą nie tylko sferę duchową, ale już nawet na ciało pod wpływem biologicznym, w kontekście biologicznym, czyli realnie się coś tam zmienia w komórkach mózgu. Czy słyszałeś coś na ten temat?
Tak, tak. Słyszałem, czytałem, ale ciężko mi to powtórzyć. Ale to prawda, no, zmienia się ilość szarej tkanki bodajże. Nie cytujcie mnie, sprawdźcie sami, ale tak mi się wydaje, że tak to czytałem.
Tak, ja właśnie też myślę, że jak czytając tyle książek, jest bardziej tak, że zdajemy sobie z czegoś sprawę, stajemy się osobami świadomymi w danej kwestii, ale niekoniecznie potem to pamiętamy, ale wiemy, że coś takiego jest. Czy też tak u Ciebie to działa?
No, jak najbardziej, wiesz, i właśnie czasem przez to można czuć się, wiesz, im więcej czytasz, im więcej się uczysz, im więcej się dowiadujesz, potem się tym bardziej czujesz niekompetentny, bo tych informacji jest w pewnym momencie tyle, że aż właśnie ciężko jest je powtórzyć, ciężko jest je dobrze przekazać, ciężko jest ich nie pomieszać. I też to był jeden z celów kanału, który robię właśnie, żeby móc to o tym mówić, o tym też, co czytam, bo jeśli to o tym potrafisz opowiedzieć, to znaczy, że twoje zrozumienie tego jest trochę, wiesz, wyższe niż ty tylko przeczytałeś, skonsumowałeś i wyrzuciłeś do kosza.
O tak, dokładnie tak. A właśnie, czy czytając tyle książek, wkładasz jakiś wysiłek w to, żeby potem pamiętać ich treść? Oczywiście, nagrywasz filmy. Czy coś jeszcze robisz? Może jakieś fiszki?
W wielu książkach mam multum karteczek, gdzie sobie zaznaczam, co tam się podziało, nie? co tam chciałem zapamiętać i zerkam do niektórych ponownie. No ale najczęściej muszę przyznać, że robię to pod filmy, w sensie lubię mieć takie fragmenty czasem albo do przeczytania, albo w ogóle do przypomnienia sobie, związane z tym, co moim zdaniem było bardzo ważne i co chciałbym powtórzyć ludziom, albo żeby ich zachęcić, nie? Do sięgnięcia.
Okej, rozumiem. Dobra, trzecia zmiana myślenia.
Trzecia zmiana myślenia. O czym jeszcze zmieniłem myślenie? O tym, ile tak naprawdę wysiłku potrzeba, ile trzeba mieć cierpliwości, jeśli się bierzemy za projekty. Bo tam wspomniałeś na początku, że na moim kanale jest 800 filmów, 6 lat. Teraz jak się o tym słyszy z zewnątrz, to wręcz się wydaje, że kurczę, ileż to faktycznie poszło na to czasu. Ale tak naprawdę i tak naprawdę sobie myślisz na początku, jak zaczynałeś, że a na pewno będzie, wiesz, po roku to już będę nie wiadomo kim. I uczy cię to pewnej pokory, uczy cię to pewnej cierpliwości i też z czasem pokazuje ci to, jak ten proces jest długotrwały. I ile tak naprawdę trzeba wysiłku, żeby wiesz, przebić się w niektórych miejscach. Także to, ile tak naprawdę pracy trzeba, żeby mieć rezultat, to jest coś, co zmieniło się w mojej perspektywie, w mojej świadomości na przestrzeni lat. I działania na kanale, ale też sport, we wszystkim, w związek, wiesz, wszędzie tak naprawdę wydaje mi się, że trzeba dużo więcej pracy, dużo więcej wytrwałości niż nam się na początku z brzegu, gdy stoimy i oglądamy to z zewnątrz, niż nam się wydaje.
Okej, a czy myślisz, że największe wzrosty popularności jeszcze przed tobą?
Wiesz co, nie wiem. Zależy, jaki temat podejmę. Chyba tu nie mamy co mówić o niuansach YouTube'owych, ale powiem ci, że największe wzrosty, najwięcej wyświetleń miałem, jak mówiłem, o takich rzeczach związanych z prawem przyciągania, wiesz, z takimi treściami tego typu. A po prostu w tym momencie w ogóle nie mam potrzeby, nie czuję chęci wracania do tych rzeczy. No i myślę, że gdybym do nich bardziej wrócił, może te wzrosty byłyby znowu duże, ale tak naprawdę w dużej mierze kieruję się tym, co mnie w danym momencie pociąga, dlatego czy będą jeszcze. Znaczy myślę, że kanał się będzie cały czas rozwijał, a w jakim tempie, to nie wiem, bo dla mnie to jest właśnie, już to traktuję jako maraton bardziej niż sprint i mam dużo rzeczy, które robię obok tego, także oczywiście wierzę, że kanał jeszcze ma najlepsze lata przed sobą, ale nie wiem, kiedy one nastąpią.
No dobra, maraton ma cel. A czy ty masz jakiś cel? W kontekście
Cel
nagrywania.
w kontekście nagrywania. No mój cel w kontekście nagrywania to był zawsze zbudować widownię, ludzi, którzy myślą podobnie, jak największą. Mieć przy tym fun, bawić się tym, a docelowo właśnie stworzyć jakiś produkt, tak jak ty stworzyłeś książkę, tak ja myślałem i myślę dalej, co by to mogło być. Także docelowo tak, chciałbym stworzyć jakiś produkt też, który by dodał wartość ludziom na tym kanale i pozwolił mi jakąś kasę z niego wyciągnąć, ale też jest to w jakiejś tam perspektywie. Także jest cel oczywiście, ale nie jest jeszcze, nie, nie, on jeszcze nie jest blisko. Też lubię tą radę
Okej.
Gary'ego Vaynerchuka, który mówi, że właśnie, wiesz, mówił przynajmniej kiedyś, żeby wstrzymywać się jak najdłużej, wiesz, dać jak najwięcej wartości za darmo, spróbować zbudować jak największą tą właśnie widownię, i dopiero później pytać. On ma tą książkę.
Daj, 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 poproś, tak?
Tak, dokładnie. Jab, jab, right hook, jakoś tak to po angielsku się nazywało, to czytałem. No, także dokładnie taka zasada, nie? Tylko wiadomo, że trzeba też poprosić w końcu.
Tak,
Ale
tak.
też wydaje mi się, że trzeba mieć faktycznie dobry produkt, w którym mówimy, że o, proszę, kup to, nie? Dlatego tak, tak jak mówisz, no jest cel, jest to maraton i ma cel. Ma linię mety. Tak.
Okej, okay, a czy miałeś już jakieś takie konkretniejsze pomysły a propos tego produktu, czy na razie jeszcze nic konkretnego? Myślałeś o książce na przykład?
No najprawdopodobniej myślałem o książce. Myślę o książce. Znaczy myślę, już mam parę pomysłów, mam dość dużo rzeczy napisanych, ale jeszcze tak by nie dałem sobie końcowego deadline'u, kiedy faktycznie. Bo tak naprawdę to, jak wiesz, nasza praca się rozciąga do tego, ile sobie dajemy czasu. Także gdy sobie dam linię mety, to wiem, że już przez swoje te doświadczenia poprzednie wiem, że mogę, wiesz, swoje życie tak zreorganizować, to środowisko, że po prostu to zrobię, nie? Cokolwiek by to nie było, to też realizowanie tych projektów daje taką moc, że gdy nauczysz się, jak to się robi z jakąś dziedziną, to coraz lepiej to potrafisz przerzucać w inne dziedziny, nie?
Tak, a czy chciałbyś zdradzić coś, nie coś na temat treści książki, o czym ona będzie,
A
czy nie?
nie, nic nie.
Nie?
Nic nie powiem, nie.
Dobra, w tym kontekście ci nie będę wyciskał.
Nie, w tym kontekście nic nie powiem, bo. No bo to dopiero. Będę dopiero mówił, jak będzie gotowe.
Okej, rozumiem i szanuję. I kolejne myśli, zmiany myślenia, czy masz coś w głowie? Jeżeli nie, to przejdziemy do kolejnego pytania. Czy może coś ci wpada
Możemy
jeszcze do
jechać dalej, bo
głowy?
widzisz, te moje pomysły tak długo trwają, że zaraz będzie ciemno. Także możemy jechać dalej.
Dobra, to kolejne pytanie. A propos eksperymentów, jakie robisz i robiłeś, ja na przykład kojarzę twój eksperyment z ryżem, gdzie krzyczałeś na ryż. I który eksperyment wspominasz najlepiej?
No, to był właśnie ten eksperyment z ryżem i cały tam film o prawie przyciągania taki zrobiłem, który trwa ponad godzinę, jest godzina 20. To były czasy, kiedy ten kanał właśnie miał bardzo dużo, największe wzrosty, wiesz, jako ciekawostkę mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o moje eksperymenty, to z wieloma rzeczami lubię eksperymentować, dlatego że eksperyment zawsze się udaje, wiesz, czyli nieważne jaki jest wynik, zrobiłeś coś jakąś przez jakiś okres i ten wynik jest jaki jest. I zawsze masz jakąś wiedzę po eksperymencie. I zawsze jest to też coś ciekawego dla ludzi, bo ludzie lubią takie filmy, na przykład robiłem coś 30 dni, nie? I oto rezultaty tego typu. I też to jest motywujące dla mnie, bo jak sobie coś tak postanowię, to robię. Dlatego te eksperymenty, które robię najczęściej, skupiają się ostatnio przynajmniej na fizyczności. Zrobiliśmy to wyzwanie z kilkoma widzami, nazywało się 75 Hard, gdzie naprawdę było ciężkie to wyzwanie. Polegało na dwóch treningach dziennie, polegało na piciu 3,5 litra wody, czytaniu 10 stron książki, trzymaniu się diety. No, było to spore wyzwanie, no ale udało nam się je zrealizować i kolejna nauka z tego jakaś wychodzi. Także te wyzwania warto sobie rzucać, bo trzeba to traktować, tak jak wcześniej wspomniałem, na zasadzie takich projektów, bo każde wyzwanie zmusza cię do zreorganizowania swojego życia, środowiska i zbudowania pewnych nawyków, które sprawiają, że je wykonasz. Jak je wykonasz jedno takie wyzwanie, to możesz to przerzucić w jakąś inną dziedzinę życia i robić kolejne wyzwanie. Także pozwala to, otwiera to kupę możliwości.
Oj, dużo wątków tu zahaczyłeś. Zacznę od tego, że
Wyciskaj
uważam, że.
po kolei.
Tak, uważam, że nie tylko eksperyment zawsze się udaje, ale obojętnie jakie działanie od razu jest udane, bo spróbowałeś, bo nie powstrzymywałeś się przed działaniem, więc każde działanie uważam, że jest od razu udane, bo spróbowałeś. Czy zgadzasz się?
No, wiesz co, próbowanie. Staram się nie próbować, tylko albo coś robię, albo nie. W sensie, no, chyba rozumiem, o co ci chodzi, nie? Tylko próbowanie to nie jest tak jakby najlepsze słowo, co na przykład. Powiedzmy, jak się chcesz zrobić 75 hard, czyli przez to 75 dni zrobić to chore wyzwanie, które robiliśmy, to gdy sobie powiesz, że a to spróbuję, to jest porażka gotowa. To nie ma opcji. Dlatego w tym kontekście inne słowo jakieś trzeba by wymyślić, ale ogólnie to zgadzam się z tym, że trzeba działać mechanicznie, że trzeba robić i bez względu na rezultat, gdy się skupiasz na działaniu, to masz jakiś wynik, nie? Masz jakąś wiedzę, masz informację zwrotną z tego, co robiłeś. W przeciwieństwie do, wiadomo, paraliżu przez analizę czy konsumpcji tylko treści związanych z czymś, ale nie robienia niczego.
Tak, zgadzam się i dobrze dopowiedziałeś i wyjaśniłeś dokładniej to, co ja powiedziałem, więc super. I jeszcze chciałbym, żebyś powiedział, jaki był wynik tego eksperymentu prawa przyciągania.
A wiesz co, tam w tym filmie były ze cztery eksperymenty różne i wynik był, rzekłbym, że neutralny. Jeśli chodzi o ryż, no to ten eksperyment wyszedł tak, że w sumie tam były, nie tyle do tego ryżu krzyczałem, ile powiedzmy wysyłałem emocje, nie? Taki był pomysł. I miałem też nalepki na tych czterech ryżach, słoikach z ryżem. Była miłość, była nienawiść, było obojętność i było chyba zdziwienie, takie coś neutralnego chciałem dodać też. No i z tego, co to pamiętam, wynik był taki, że ta obojętność była najbrzydszym ryżem, a zdziwienie chyba było najmniej tam zepsutym ryżem. A to jest też bardzo ciekawe, że one się tak różnie, bardzo różny był poziom tego zepsucia tych ryżów. Wiesz, cztery słoiki takie same, tą samą ilość ryżu ugotowanego w tym samym momencie tam dałem. Także nie wiem, czy to moje wysyłanie, czy te nalepki, czy to po prostu przypadek, jak ten ryż się psuje. Ale nie było tak, że na przykład miłość była tam kwitnąca, a reszta była zepsuta. Także to nie wyszło w ten sposób. Jeszcze był eksperyment z Lotto, który wyszedł. No także nic nie wygrałem. Był eksperyment z podciągnięciami, w którym wyszło, że jedno więcej zrobiłem, co też no, nic nam nie mówi, nie? Tak naprawdę. I jeszcze był jeden jakiś eksperyment, ale już nie pamiętam. No w każdym
Właśnie
razie
też.
nie było, na pewno wyniki nie są jednoznaczne, ale samo robienie tego, sama ta przygoda robienia tego filmu i odkrywanie też tego tematu, bo to cały temat wpływu myśli na rzeczywistość to nie jest taki, że w 2007 ten film Sekret wyskoczył i wiesz, i odkrył taką ideę, bo to jest coś, co się ciągnie od tam XIX wieku, także trochę odkrywanie tej historii też było interesujące i też w tym filmie o tym jest.
Okej, to polecamy ten film. Ja myślę, że nawet link zostawię w opisie. I przechodzimy do wyzwania Hard 75 dni. Już powiedziałeś mniej więcej, na czym polegało to wyzwanie. I taka mnie myśl nachodzi, no bo niby to są proste czynności, o których każdy wie. No, trenuj. No, każdy wie, że żeby się rozwijać, żeby zadbać o swoje ciało, trzeba trenować. Każdy wie, żeby jeść zdrowo. Każdy wie, żeby pić dużo wody. Jednak to są proste rzeczy, a wyzwanie nazywa się Hard. Coś tu nie gra.
No to są proste rzeczy, znaczy proste, no wiemy o nich wszyscy, ale a tak naprawdę to wyzwanie w ogóle nie powiedziałbym, że jest długoterminowo jakby zdrowe, nie? Że nie trzeba utrzymywać takiego reżimu ćwiczeniowego, nie trzeba utrzymywać aż takiego reżimu, jeśli chodzi o dietę, jeśli chodzi o picie wody, jeśli chodzi o cokolwiek dla po prostu zdrowia, nie? Długoterminowego. Dla mnie od razu to wyzwanie to była raczej kwestia psychiki i tego, czy potrafię to zrobić, czy potrafię tak zreorganizować to życie, czy moje ciało się nie rozpadnie, nie? Przez 75 dni ćwiczeń, dwa razy dziennie po 45 minut, plus ta woda, plus czytanie 10 stron dziennie. Dodajmy jeszcze, że mam dwójkę dzieci i pracę normalną, także to nie jest tak, że mam cały dzień na robienie sobie wyzwania i zrobienie filmu za 2 miesiące. Także to wszystko sprawiło, że wiele rzeczy musiałem odrzucić na dalszy plan. Wiele rzeczy się dowiedziałem o sobie. I też ciekawe było, jak to się zaczęło, bo tak rzuciłem ten pomysł na YouTubie swoim, żeby coś takiego zrobić. No i w sumie miałem nadzieję, że nikt nie napisze, że nic z tego nie będzie. Ale napisali. Napisali, no i zrobiło się to wydarzenie. I to jest, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o wiesz, wykonanie tego 75 hard, 75 trudne po polsku, to jest posiadanie grupy ludzi, grupy wsparcia, presji społecznej moim zdaniem, bo gdy to masz, wtedy, gdy już samemu ci się nie chce, wiesz, jest dużo gorszych dni, gdy nie chce ci się zrobić drugiego treningu o 22 i myślisz sobie, że musisz napisać tej grupie ludzi, że no nie zrobiłem, zawiodłem, to tak jakby trochę jak wiesz, na jakiejś wojnie się czujesz, nie? Że walczysz u boku tych ludzi, żeby to wykonać. I to będzie coś, co pomoże ci zrobić najdziwniejsze rzeczy, najtrudniejsze rzeczy. I starałem się właśnie znaleźć też taką metodę, żeby to przełożyć tą samą presję społeczną, taką właśnie to poczucie, że kogoś mogę zawieść też na jakieś inne działania, które, wiesz, trudniej tak zrobić, nie są takie seksowne jak powiedzmy to 75 Hard, które tak się spopularyzowało w internecie, no bo w tym wyzwaniu tracisz wagę, nie? No i super, jesteś w formie, ale powiedzmy właśnie na przykład napisanie książki, czy zrobienie jakiegoś filmu, czy zrobienie jakiejś intelektualnej pracy, kreatywnej pracy długoterminowo, to nie wygląda tak seksownie, ale można by użyć podobnych metod, nie? Podobnej presji na siebie, tego poczucia połączenia z jakąś inną grupą ludzi i to może być też coś, co pomoże zrealizować inne projekty, niekoniecznie takie fizyczne. Także to jest taka największa, jakby to powiedzieć, największy rezultat, największa nauka z tego mojego wyzwania. Jak potężna jest ta właśnie presja społeczna, gdy sobie ją w konstruktywny sposób narzucisz.
Okej, czyli największą wartością jest coś, czego nie widać na pierwszy rzut oka, tak?
Jak najbardziej, jak najbardziej. To, że wiesz, to wyzwanie się sprzedaje, tak ci mówiłem, no tymi zdjęciami przed i po, nie? Potężnymi, no bo nie ukrywam, jak przez 75 dni będziesz ćwiczył 2 razy dziennie, pił tyle wody i trzymał się diety, no to nie ma wyjścia, żeby nie mieć rezultatów, nie? Jeśli chodzi o wygląd. Także to na pewno sprzedaje to wyzwanie, ale to, co mi to wyzwanie najbardziej dało, to właśnie ta perspektywa na to, jakbym mógł to przełożyć na inne rzeczy.
Okej. Ja myślę, że jeszcze zebranie wokół ludzi, którzy mają podobne cele, jest pewnego rodzaju zmianą środowiska, a to jednak przez moje lata rozwoju, to co zauważyłem, że jest jedną z najbardziej ważnych rzeczy, jest właśnie środowisko i znalezienie środowiska, które współgra z naszymi celami. Czy masz coś do dodania na temat środowiska w kontekście rozwoju?
No, słuchaj, o środowisku zrobiłem dużo filmów i podobnie jak ty uważam, że to jest kluczowe, jeśli chodzi o właśnie realizowanie swoich celów czy projektów. Tutaj tak jak mówisz, stworzyliśmy środowisko, gdzie mamy presję, nie, ludzi i będziemy wykonywać to, co trzeba. Ale bardzo podobnie możemy stworzyć środowisko do realizowania innych rzeczy. I taka książka, która o tym jest, moja ulubiona, to jest Siła woli to mit, Benjamin Hardy. Bardzo ją polecam. Ona jest właśnie o tym, że niekoniecznie siła woli w 100% to mit, tylko o tym, że zawsze środowisko wygra z siłą woli. Czyli innymi słowy, jeśli nie zrobisz środowiska, nie stworzysz środowiska pod to, co chcesz zrobić, to zawsze w pewnym momencie siła woli cię zawiedzie i nie zrobisz tego, co sobie zaplanowałeś. Potężna książka i to jest potężna nauka dla tych, którzy właśnie, wiesz, oceniają się pod względem tego, że nie mogą czegoś zrealizować, nie? Że nie są dość dobrzy, bo kurczę, ten influencer to tak łatwo mu to przychodzi, a ja zmuszam się i nie idzie. Musisz sobie właśnie przemyśleć to, jak wygląda twoje środowisko i zastanowić się nad tym pytaniem, które Tim Ferriss sobie zadaje często, jakby to było, gdyby to było łatwe? Jak zmienić to środowisko, żeby to było łatwiejsze dla ciebie, robienie tego? I to może być największa wartość, wydaje mi się, dla wielu ludzi, właśnie skupienie się na środowisku.
Okej, okay, a propos tego środowiska, bo jednak myślę, że taki sposób myślenia nastawiony na rozwój, optymalizację życia, to coś jednak nietypowego. Czy łatwo ci znaleźć ludzi myślących podobnie?
No właśnie nie, dlatego mój kanał istnieje, dlatego dzielę się tym w internecie. Większość ludzi, z którymi pracuję, czy których znam, nie interesują się tymi rzeczami co ja. O ile jeszcze sam rozwój osobisty, czy realizowanie celów, to tak, ale jeśli chodzi o tam moje filozoficzne zapędy, to już bardzo mało kto. Dlatego, czy psychologiczne. Dlatego jak najbardziej warto poszukać ujścia takich swoich potrzeb, wyrażania siebie, czy rozmowy o tych rzeczach wśród właśnie ludzi, nawet którzy nie są blisko ciebie, tylko są gdzieś w internecie.
Okej. Jeszcze jedna myśl mnie nachodzi a propos całego wyzwania Hard 75. Bo są to proste rzeczy, tak jak
No.
mówiliśmy, i wymagają one jedynie dyscypliny. I czy to nie jest tak w rozwoju, bo czym dłużej ja czytam więcej książek, więcej się rozwijam, dochodzę coraz bardziej do wniosku, że rozwój polega na robieniu rzeczy, prostych rzeczy, o których wie każdy, ale im się nie chce ich robić i szukają jakichś sekretów, czytają kolejne książki w nadziei, że znajdą jakieś nowe rady, ale tak naprawdę nie zaczęli jeszcze uprawiać sportu, nie zaczęli dbać o to, co jedzą i tak dalej. Czy co o tym myślisz?
Myślę, że wszyscy tam byliśmy. Wszyscy chcieliśmy znaleźć, wiesz, złoty graal, który sprawi, że wszystko będzie łatwe, sekretną drogę na skróty, która zaprowadzi nas do garnka złota, podczas gdy wszyscy tam muszą coś robić, pracować, się dyscyplinować, to my tutaj zejdziemy na bok tą ścieżką i weźmiemy to, co jest dla nas. Wydaje mi się, że to jest takie błędne patrzenie na tą ideę. I sam byłem w dużej mierze właśnie ofiarą takiego podejścia w długi czas, zanim faktycznie nie przestawiłem się na faktycznie stawanie do walki, stawanie do ringu i działanie mechaniczne, nie? Wystawianie się na te próby, skupianie się na realizowaniu projektu, na realizowaniu rzeczy, rzucanie sobie wyzwań, nawet które nie są proste. I tak jak mówisz, najczęściej to nie jest tak, że my nie wiemy, co robić, tylko najczęściej jest tak, że to proste robienie tych rzeczy przez długi okres czasu, nie mówi się okres czasu, przez długi okres jest bardzo trudne i to jest esencja tego, czyli zbudowanie środowiska do robienia długotrwale rzeczy, które są najczęściej trudne, aż osiągniemy to, co chcemy osiągnąć.
Okej, to jest bardzo dobre podsumowanie całego wątku. I jeszcze myślę, że mamy czas na ostatnie pytanie, a mianowicie 5 książek, które polecasz najbardziej. Jedną z nich już wyłapałem, jest to Siła woli to mit, tak?
Tak, Siła woli to mit jest to jedna z topowych książek, które poleciłbym każdemu, bo faktycznie w sumie taka jedyna książka, którą warto przeczytać co jakiś czas, żeby pamiętać o tym, co to środowisko daje, nie? I jak to ustawia nasze myślenie. Dobrze, to powiedzmy, że Siła woli to mit, Benjamin Hardy. Taka książka, jeśli chodzi o duchowość, jeśli chodzi o utrzymywanie, o uważność, medytację uważności i o to, co ona daje, jak może zmieniać nas, to powiedziałbym, że Nieustępliwa dusza książka się nazywa.
Bo to nie znałem.
Na takiego gościa, nie pamiętam, jak on ma na imię, Singer. Bo na przykład tamten Singer mówi z takiej perspektywy właśnie człowieka, który zaczął zauważać głosy w swojej głowie, zaczął swoją praktykę duchową i jakoś, wiesz, odkrył to, jakie korzyści mu to daje. I to było dla mnie dużo bardziej przemawiające niż na przykład też bardzo popularne było wtedy, jak czytałem tego typu książki Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości. A Eckhart Tolle, Potęga teraźniejszości, to jest sytuacja, w której Eckhart Tolle w momencie zmienia całą swoją perspektywę po doświadczeniu mistycznym. A tutaj mamy raczej praktyka, który przez to, przez pewną naukę i przez zmianę zachowań, tak jakby odkrywa potęgę tej praktyki duchowej. Także Nieustępliwa dusza, Siła woli to mit. Co bym tu jeszcze ostatnio, moją ulubioną książką fikcyjną, która jest świetna i też świetnie pokazuje pewne archetypy, to książka Nędznicy Wiktora Hugo, Hugo się pisze, Hugo się czyta. Bardzo polecam. Ogromna, ale za to niesamowicie wpływająca na życie i też zainspirowała te wszystkie musicale słynne związane z nędznikami. Jeszcze dwie. Co ja to ostatnio czytałem świetnego? Poczekajcie chwilę.
Kojarzę, że jesteś fanem Monte Cristo, tak?
Też, tak. Monte Cristo powiedziałbym na równi z nędznikami. W ogóle ta francuska literatura, bardzo też lubię Balzaka, powieści.
Jaszczur?
Jaszczur na przykład, albo Ojciec Goriot. Dobrze, ale muszę jeszcze wymyślić, muszę jeszcze
Nie,
pomyśleć o
tak,
moich
jeszcze dwie,
książkach.
tego nie popuszczę. Tego nie popuszczę. Jeszcze dwie.
Dobrze, to jeszcze taka, która faktycznie sprawiła, że zacząłem medytować oprócz tej książki Singera, to będzie 10% szczęśliwszy, Dan Harris. I to jest książka gościa, który był sceptykiem co do medytacji, był reporterem i miał wręcz PTSD, czyli ten syndrom traumatyczny po byciu korespondentem wojennym. I jak właśnie praktyka medytacji sprawiła, że sobie z tym odrobinę poradził, i to jest też bardzo racjonalna książka pod tym względem, bo jest to książka, która właśnie mówi ci, że ta praktyka może sprawić, że będziesz 10% szczęśliwszy. Jest to z jednej strony dużo, a z drugiej mało. Jest to taki racjonalny wynik, nie? I to jest coś, co może zachęcić sceptyków do właśnie zwrócenia się w stronę też takiej praktyki. Nie z perspektywy duchowej, tylko z czysto praktycznej, pragmatycznej nawet można powiedzieć.
Czyli autor usuwa w pewnym sensie oczekiwania.
Albo inaczej, dobrze te oczekiwania, wiesz, dobrze te oczekiwania kalibruje, nie? Bo 10% to nie jest tak mało, ale to nie jest też jakoś super dużo. Jest to tak, że może to mieć wpływ, nie? Na jednak nasze poczucie szczęścia, naszą jakość życia. Także to jeszcze jedna taka książka o medytacji. Z książek takich, które faktycznie też sprawiły, że zacząłem w ogóle działać na YouTubie. Taka książka, która wpłynęła na mnie w tym względzie, to będzie pierwsza książka Gary'ego Vaynerchuka, o którym tu już wspomniałem, Wybij się. I to była książka, którą słuchałem. Audiobook po angielsku, chyba w 2011 bądź 2012, i zasiała to moje ziarno, żeby robić YouTube'a, o którym właśnie kolejne 4 lata myślałem, zanim tak naprawdę zacząłem. Bo jest to książka, która zachęca cię do właśnie stawienia się w ringu, stanięcia na arenie, wiesz, pokazaniu się i próby dzielenia się swoimi zainteresowaniami, dzielenia się swoją pasją i próbą stworzenia takiego życia, z którego jesteś zadowolony, jesteś dumny, w którym ty decydujesz, nie? Co w tym życiu robisz i w którą stronę idziesz, a nie jesteś majtkiem na statku. Także starsza książka Gary'ego Vaynerchuka, ale taka, która miała na mnie ogromny wpływ. Wybij się. I teraz jeszcze przyszła mi na myśl ostatnia, to już chyba będzie piąta.
Nie, to już była piąta, ale masz polecieć szóstą.
Dobrze, to jeszcze ostatnia. Robert Greene, Mastery. Po polsku, jak zostać mistrzem, bodajże. Robert Greene ma wiele książek świetnych, ale ta naprawdę, gdy ją przeczytasz, masz poczucie, że wiesz mniej więcej, co trzeba czuć, żeby faktycznie osiągnąć jakiś wysoki poziom. Wiesz mniej więcej, co trzeba przeżyć przez te historie, które tam Robert Greene opisuje, który jest świetnym pisarzem swoją drogą. Dzięki tej książce naprawdę czujesz, że możesz tym mistrzem w jakiejś dziedzinie zostać, albo przynajmniej wiesz mniej więcej, masz takie poczucie, co mniej więcej trzeba, żeby do tego mistrzostwa dojść. Świetna książka, jedna z moich ulubionych, no dlatego ją tu polecam w sumie.
Okej, mamy to. Wycisnąłem cię, czy cię nie wycisnąłem?
Ty wycisnąłeś mnie tak, że hej, nie, nic ze mnie nie zostało. Będę musiał się
Dobra.
cały weekend zbierać soki z powrotem.
Okej, mi się świetnie rozmawiało. Mam nadzieję, że tobie również. Dziękuję ci za udział. Tym bardziej, że jeszcze nie było żadnego odcinka online, więc tak jakby nie wiedziałeś do końca, w co się pakujesz, więc tym bardziej ci dziękuję. I czy masz coś jeszcze na koniec do dodania?
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich słuchających. Dziękuję.
Dzięki, cześć, do następnego.
Do następnego, hej.